Dzisiaj pierwszy raz w wakacyjnych godzinach Uniwersytetu Łódzkiego na fali. Witają Was
Natalia Dobrowolska
i Wiktoria Makowska. Myślę, że hasło e-learningu z pewnością wszystkim kiedyś na pewno odbiło się o uszy. Politechnika Łódzka współtworzy Ogólnopolską Platformę Otwartego Nauczania, jednak to wszystko brzmi bardzo zagadkowo. Naszym gościem jest profesor Jarosław Płóciennik, który na Uniwersytecie Łódzkim zajmuje się szeroko pojętym e-learningiem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Może na początek zacznijmy od samego pojęcia e-learningu. Co to wyrażenie oznacza?
To jest złożona sprawa. E-learning zasadniczo oznacza uczenie się zdalne. Tak by można najkrócej rzecz przedstawić, ale dzisiaj myślę, że o e-learningu można mówić w bardzo wielu aspektach, bo uczenie się zdarza się wszędzie. Jak wszyscy wiemy, na przykład wszyscy mamy w tej chwili komórki, różne mobilne urządzenia, na których coraz częściej zdobywamy także wiedzę. W związku z tym e-learning można podzielić z grubsza na taki, który jest zorganizowany instytucjonalnie oraz taki, który jest spontaniczny. Można też podzielić e-learning na taki, który jest na otwartych zasobach edukacyjnych, czyli bez konieczności logowania się, bez konieczności zapłaty, bez konieczności uczestnictwa w jakichś kursach itd., itd. oraz za bramkami różnego typu, czyli e-learning, za który często trzeba zapłacić, albo też zostać rekrutowanym na studia na przykład. Uniwersytet Łódzki ma bardzo długie tradycje e-learningowe. Bardzo dawno temu już też planowaliśmy, zresztą byliśmy sygnatariuszami takiego programu ogólnopolskiego, stworzenia platformy ogólnopolskiej, tak zwanego MOOCs-a, czyli Massive Open Online Courses. Także o e-learningu można by naprawdę bardzo długo, bo to jest olbrzymie zjawisko. My w tej chwili na Uniwersytecie Łódzkim z jednej strony mamy na przykład platformę Moodle, która jest platformą otwartą, ale oczywiście to jest za bramką dla tych, którzy są studentami Uniwersytetu Łódzkiego. No ale oprócz tego rozwijamy otwarte zasoby edukacyjne, coraz więcej jest materiałów online, choćby na YouTube czy w innych portalach społecznościowych.
Tak, właśnie tutaj już pan profesor wszedł na te kwestie platformy całej nauczania, ale jeżeli chodzi o sam e-learning, jego głównym założeniem jest to, żeby można było uczyć się mobilnie, po prostu zdalnie.
Zdalnie, czyli właściwie no jakby w opozycji do tego, co zawsze stanowiło sedno uniwersytetu, bo sednem uniwersytetu od czasów Platona była obecność w jednym miejscu i w jednym czasie studentów i nauczycieli. Natomiast dzisiejszy czas to jest czas wyzwań cyfrowych. Coraz częściej ludzie mają coraz mniej pracy, mniej czasu, przepraszam, a coraz więcej pracy. W związku z tym często e-learning to jest dobra odpowiedź dla kogoś, kto na przykład pracuje zarobkowo, studiuje i jednocześnie musi sobie dorabiać właśnie, a wybierając e-learning może na przykład w ciągu, no jest coś takiego jak, są takie kursy, które można non-stop właściwie zaliczać, prawda? Czyli można coś, co normalnie wzięłoby czas, zabrałoby czas pół roku na jakiś kurs, można ten kurs skończyć w ciągu, no powiedzmy, 3 miesięcy, tak? To w zależności od tego, jak oczywiście rzecz zostanie skrojona, bo wszystko ma swoje ograniczenia. Ale zasadniczo e-learning, oprócz tego, że to jest zdalne uczenie się, e-learning bazuje jednak na pewnej samodzielnej pracy. Samodzielnej pracy, która jest konieczna w tym wypadku. I e-learning umożliwia także świetne testowanie, prawda? Jest to znacznie łatwiejsza ocena postępu pracy studenta. No, Ja myślę, że przyszłość jest w e-learningu albo w jakichś mieszanych formach, tak zwany blended learning jest jeszcze coś takiego, czyli mieszana forma. I ta mieszana forma, ja mam wrażenie, że jest zawsze i wszędzie na uniwersytecie i poza nim, bo w tej chwili nawet w szkołach średnich pojawiają się przecież, korzysta się z różnych przyrządów elektronicznych, przepraszam, na zajęciach, na lekcjach. Korzysta się z pomocy technicznych bardzo, bardzo skomplikowanych często, ale jednocześnie jakby korzysta się także z otwartych zasobów właśnie na YouTube, na Facebooku. Studenci, uczniowie są przyzwyczajeni do tego, że jeśli szukają wiedzy, to najpierw zapytują wujka Google'a. Oczywiście nie powinno się na tym kończyć, prawda? Studiowanie to jest coś więcej, ale ten początek to jest właśnie to. Ja widziałbym dwie najważniejsze zalety e-learningu. Po pierwsze, to, że jest to zdalne, w związku z tym umożliwia pracę w trybie odpowiednim dla czasu studenta. I druga rzecz to jest sprawa właśnie większej aktywności, interaktywności tej formy. To znaczy ta interaktywność polega między innymi na tym, że na przykład na forach się dyskutuje, że można na forach wymieniać się poglądami. Właściwie są takie formy e-learningu, gdzie student właściwie jest studentem i nauczycielem jednocześnie dla innych studentów. I odwrotnie, to znaczy inni studenci są jednocześnie studentami, kolegami, a jednocześnie nauczycielami. Praktycznie są takie formy, gdzie nauczyciel może zniknąć na pewien czas. Ale oczywiście najważniejsze jest to, że te formy mieszane powodują, że nadal mamy coś, co się nazywa pracą taką uniwersytecką sensu stricto, czyli jest obecność profesora, nauczyciela, którego można zapytać i tak dalej, i tak dalej. Jest obecność i jest też możliwość kontaktu bezpośredniego. Zawsze można przyjść na konsultację, zawsze można dopytać, jeżeli jest taka konieczność.
Bo rozmawiamy o tym, że uczenie się poza szkołą przynosi jakieś efekty, ale czy to są takie same efekty jak studiowanie na uczelni, zdobywanie wiedzy przez udział na ćwiczeniach, konwersatoriach czy na wykładach? Jak pan profesor uważa, czy może to przynieść takie same efekty, czy jednak jest gdzieś jakiś margines błędu?
To jest skomplikowana sprawa. Mówi się o tym, że MOOCs-y, czyli Massive Open Online Courses, to było disruptive innovation, czyli zakłócająca innowacja, wynalazek zakłócający, właściwie dekonstruujący wszystko. Przez jakiś czas, w 2013 roku, The Economist stwierdził, że to jest koniec uniwersytetu, że właściwie teraz to tylko MOOCs-y i tak dalej, i tak dalej. No, okazało się, że to nie jest prawda. I faktycznie uniwersytet potrafi wykorzystać tę formę. Uniwersytet daje dostęp do najwyżej kwalifikowanych pracowników. I to jest zaleta niezwykła, obecności, czyli niezdalnego nauczania. To znaczy kontakt uczeń-mistrz to jest nadal podstawa uniwersytetu i tego się nie da zastąpić.
No dobrze, a w takim razie jak wygląda stopień dyplomu, jakieś potwierdzenie zdobytego takiego kursu?
No tak, to jest oczywiście, dyplom można oczywiście uzyskać przy pomocy, to znaczy trzeba wyróżnić e-learning, który jest uzupełnieniem zwykłego nauczania, czyli w ramach na przykład jakiegoś konkretnego kierunku mamy niektóre zajęcia w formie e-learningu. I w ramach jakby tego prawa, które obowiązuje, jeżeli ten e-learning nie przekracza pewnego procentu, to są normalne studia wyższe i normalny dyplom się uzyskuje. Natomiast oczywiście problem się pojawia w momencie, kiedy nie idziemy na normalny uniwersytet po to, żeby studiować, tylko na przykład logujemy się na MOOCs-a. Na MOOCs-a, który jest robiony przez nawet Harvard, czy Princeton, ale Oni tam nie dają dyplomów, tylko dają takie certyfikaty uczestnictwa i nic więcej. Tak? I to jest, mówi się o tym, a tylko, że to jest sprawa przyszłości. Mówi się o tym, że w przyszłości być może ludzie nie będą zainteresowani tym, żeby być magistrami, czy żeby mieć licencjat, tylko będą takie cegiełki zbierane, tak jak dzisiaj się zbiera, jak to się określa, nano degrees, czyli takie nano stopnie. Czyli ja na przykład przydzielę zwycięzca pierwszego etapu kursu, prawda? Zwycięzca drugiego etapu kursu, czy nie wiem, odznaka w postaci, nie wiem, zaawansowany czytelnik albo...
Czyli nie polega to tylko na tym, że jest jakiś test do przejścia na tej platformie, tylko jeszcze w związku z tym są organizowane jakieś konkursy, cała taka gratyfikacja tych umiejętności.
No jest bardzo rozwinięty problem grywalizacji tak zwanej. Grywalizacji, czy gamifikacji, jak to się po angielsku nazywa, czyli wykorzystywania różnych gier i reguł gier. To znaczy na przykład sprawa jest tych odznak, które się otrzymuje. Ale nie tylko, bo te gry polegają właśnie na interakcji różnego typu, na rozwiązywaniu quizów.
Między uczestnikami kursu? Czy tak, są one indywidualnie przydzielane?
One mogą być indywidualnie, mogą być razem robione, mogą być zadania również zbiorowe. I to są rzeczy, które naprawdę są fascynujące. Ja jestem koordynatorem krajowym takiego projektu Language Learning on Mobile Devices, czyli nauczanie języka obcego na mobilnych urządzeniach. W skład konsorcjum międzynarodowego wchodzi 9 jednostek z całej Europy, między innymi z Francji, z Portugalii, z Finlandii. I tam chodzi o to, żeby skonstruować aplikację dla studentów, którzy podróżują po Europie. Aplikację, która będzie właśnie wykorzystywać te wszystkie formy grywalizacji i takich właśnie interaktywnych form nauczania i uczenia się. I to jest, no, nie każdy słyszał chyba o programie czy aplikacji Duolingo. To jest bardzo, bardzo ciekawy program, ale niestety, mimo że korzysta z tych gamifikacji, to ma duży procent też odpadających studentów, więc to jest pewien problem, który chcemy rozwiązać w tym projekcie.
Troszkę było już o nowej perspektywie nauczania na poziomie akademickim i nie tylko, ale panie profesorze, czy istnieje jakiś zakres nauki, który jest przystosowany do tego, żeby nauczyć się go bez pomocy pedagoga, nauczyciela czy też wykładowcy?
Czy istnieje, przepraszam jeszcze raz,
pytanie. Czy istnieje jakiś zakres nauki, który możemy, aha, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć sami jako studenci?
Ja bym powiedział przewrotnie, że wszystko trzeba samemu zdobyć. Właściwie nauczyciel praktycznie powinien w pewnym momencie być zbędny. Wierzę w to, że najważniejsza wiedza, jaka jest możliwa do zdobycia, to tylko ta wiedza, która jest zdobyta samodzielnie. Nawet powiedziałbym, jest taka słynna piramida, która wskazuje, że jeśli się na przykład tylko i wyłącznie czyta o jakiejś sprawie, no to zapamiętuje się z tego 10%. Czymś innym jest oglądanie albo słuchanie i jednocześnie czytanie, i czymś innym na przykład wykonywanie pewnych rzeczy samemu. Jeżeli się czegoś nie zrobi samemu właśnie, to wtedy z tej wiedzy niewiele pozostaje. To jest wtedy klasyczne ZZZ, prawda? Zakuć, zdać, zapomnieć i tyle. Żeby tego uniknąć, potrzebna jest pasja, potrzebne jest zaangażowanie, potrzebna jest samodzielna praca studenta. Ja znam takie, na przykład ostatnio pojawiło się sporo nawet takich propozycji zdobywania na przykład wiedzy podstawowej z różnych języków samodzielnej, zupełnie samodzielnej. To znaczy jest to dzisiaj możliwe, absolutnie. Jest tyle otwartych zasobów edukacyjnych, w otwartych zasobach w internecie, że praktycznie nauka języków obcych dzisiaj jest niesamowicie łatwa, jeśli tylko chce ktoś, jeśli ma dobrą motywację, jeśli jest dobrze jakby zaangażowany, to wtedy jest to możliwe. Natomiast oczywiście dobrze kwalifikowany nauczyciel nie tylko potrafi wykrzesać energię, potrafi wydobyć zaangażowanie, potrafi zarazić pasją, ale również no, w jakimś sensie wskazać to, co jest najważniejsze. I tutaj dochodzi do tego, po co jest uniwersytet i po co jest nauczyciel praktycznie rzecz biorąc. Nauczyciel nie jest po to, żeby dawać jakąkolwiek wiedzę. On jest po to, żeby układać, tak na dobrą sprawę, informacje i dane, a więc robić z informacji i danych wiedzę. A to jest, to się dzieje jedynie wtedy, kiedy jesteśmy w stanie przekazać ten punkt widzenia. Punkt widzenia, który wynika z większego doświadczenia, z większej ilości lektur, z większej ilości, nie wiem, oglądanych filmów, większej ilości godzin przepracowanych ze studentami itd., itd. Jeżeli ten punkt widzenia uda się przekazać w trakcie kontaktu bezpośredniego między studentem a nauczycielem, to jest sukces edukacyjny. I wydaje mi się, że tak jak mówię, no, wiedzę samodzielnie trzeba zawsze i wszędzie zdobywać. Właściwie tylko właśnie ja muszę powiedzieć, że ja miałem szczęście spotykania zawsze na każdym etapie mojej edukacji ze świetnych ludzi, którzy potrafili mnie czymś zarazić. Zarazić pasją odkrywania nowych rzeczy w jakichś obszarach.
No tak, bo nauka zawsze jest taką formą, która kształtuje człowieka. Ale obracamy się tutaj w kręgu cały czas tym akademickim. A czy istnieje jakiś zakres, przedział wiekowy? No bo studenci to są jednak już ludzie dorośli, bardziej lub mniej dojrzali, którzy świadomie chcą przyswajać jakąś wiedzę. A czy są te kursy dla osób młodszych?
No, w tej chwili poprzez zabawę uczy się już w przedszkolu, uczy się dzieci w szkole podstawowej.
Za pomocą e-learningu również.
Również za pomocą e-learningu, ale my na Uniwersytecie Łódzkim jeszcze tego nie robimy. Natomiast oczywiście mamy uniwersytet dla dzieci i ten uniwersytet dla dzieci korzysta w trakcie wykładów z różnych otwartych zasobów edukacyjnych, z filmików itd., itd. Dzisiaj można powiedzieć, że właśnie e-learning oprócz tego, że wprowadza elementy grywalizacji, to wprowadza elementy no, wysokiej kultury audiowizualnej. I to jest też bardzo, bardzo ważna sprawa. Ta kultura audiowizualna, ona bardzo się demokratyzuje. Dzisiaj reżyserem filmu edukacyjnego może być praktycznie każdy. I jeżeli to schodzi tak nisko, no to w tym momencie można powiedzieć, że ja już, proszę pani, ja już widziałem youtuberów w wieku mojego 15-latka, czy nawet 11-latków widziałem już youtuberów, którzy objaśniali na przykład, jak działa jakaś funkcja w iPhone'ie, czy w jakiejś aplikacji na komputer. Więc robili instruktażowe filmiki edukacyjne dla swoich kolegów bądź dla szerszej publiczności i stawali się w jakimś sensie edukatorami. Ale przecież, żeby zrobić taki filmik, oni sami doszli już do pewnej wiedzy, do pewnej umiejętności i mają już w sobie to coś. Tak? Także dzisiaj ja wiem, że youtuberzy to nie jest może temat uniwersytecki, ale jednak jak rozmawiam ze studentami, no to no duża część, dla dużej części studentów autorytetami są właśnie youtuberzy bardzo często. Więc my musimy korzystać z tego. Nie wiem, czy ja nie odbiegłem od głównego tematu i od głównego pytania pani, ale wydaje mi się, że to jest właśnie ten punkt.
Rozmawiamy o grywalizacji, o tym, że tak jak pan profesor wspomniał, nawet 11-latek potrafi już operować iPhone'em bardzo, bardzo dobrze. Więc no, nie sposób nie zapytać o to, czy istnieje takie prawdopodobieństwo, że kiedyś cały proces edukacji będzie mógł odbywać się mobilnie. Czy to w ogóle według pana profesora dobrze, czy niekoniecznie?
To jest znowu bardzo złożona sprawa. Wydaje mi się, że uniwersytet musi zawsze pamiętać o swoich początkach. A początki to jest zawsze tak zwany uniwersytet rezydencjalny. Czyli my jesteśmy w jednym miejscu, o jednym czasie, non-stop praktycznie rzecz biorąc, możemy być 7 dni w tygodniu, tak jak to jest w koledżach na przykład angielskich czy amerykańskich. Śpimy w jednym koledżu, uczymy się w jednym koledżu, uprawiamy sporty razem i ten kontakt bezpośredni, on jest naprawdę bardzo ważny i o nim nie można zapominać. Więc być może przyszłość jest taka, że część edukacji będzie rzeczywiście online, no ale prawdziwy uniwersytet będzie miał zawsze tę możliwość, jeżeli oczywiście politycy nam nie zepsują tego, bo tutaj jest pewnego rodzaju taka obawa, że zmiany, które powodują, że uniwersytety mają się zamienić, nie wiem, w przedsiębiorstwa, które produkują absolwentów, jeżeli tego nie będzie, to jest szansa na to, że ta kultura, wysoka kultura uniwersytecka, która polega na tym właśnie, że zwraca się uwagę często. Ja najwięcej często się nauczyłem nie na sali wykładowej, tylko w trakcie rozmowy bezpośredniej gdzieś tam przy kawie albo na korytarzu, albo właśnie podczas uprawiania sportu, czy podczas kolacji jakiejś nieoficjalnej.
Tak, ta interakcja jest bardzo ważna.
Interakcja jest bardzo istotna.
Czyli podsumowując, wszystko jest dla ludzi, byle z jakimś rozsądkiem, umiarem, żebyśmy byli w stanie przyswajać sobie jakąś wiedzę. Bardzo panu dziękujemy za całą rozmowę. Myślę, że to była bardzo ważna chwila, w której mogliśmy się nauczyć wielu rzeczy, dowiedzieć i przede wszystkim mieć jakiś impuls do przemyśleń nad tym światem i nad systemem edukacji, i nad tym, jak my chcemy dowiadywać się różnych rzeczy w tym życiu. Bardzo panu profesorowi dziękujemy. Naszym gościem był profesor Jarosław Płóciennik z Uniwersytetu Łódzkiego.
Bardzo państwu dziękuję.
Uniwersytet Łódzki na fali. Telefony się rozdzwoniły. Natomiast obiecaliśmy, że porozmawiamy troszeczkę poza edukacją, też o wakacjach, bo bądź co bądź wakacje mamy. Natomiast nasz temat, który dzisiaj proponujemy, to półkolonie RoboCamp na Uniwersytecie Łódzkim, ponieważ można się już zgłaszać. I program i opis całego wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej www.ciat.uni.loc.pl. Są to pięciodniowe i kreatywne zajęcia z programowania i budowy modeli robotów z klocków Lego, które są organizowane w każde wakacje i w ferie od 2011 roku. W wakacje tegoroczne półkolonie RoboCamp odbędą się w Łodzi przy ulicy Pomorskiej na Wydziale Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Z nami w studiu pozostał nadal profesor Jarosław Płóciennik, ponieważ w międzyczasie porozmawialiśmy na temat właśnie RoboCampu i przyznał nam się, że jest rodzicem uczestnika takiego RoboCampu. W związku z tym chciałyśmy go zapytać, jak to wygląda od strony uczestnika takiego wydarzenia.
No, od strony rodzica jest to niesamowicie rzecz do polecenia, z tego względu, że nie dość, że dziecko ma opiekę od godziny 7 do 18, jeżeli trzeba, czy 18 z wyżywieniem, no to na dodatek jeszcze przychodzi do domu zafascynowany, nie dość, że zmęczony aktywnością, to jeszcze na dodatek zafascynowany nowymi rodzajami wiedzy, które zdobywa. A zdobywa dzięki nauce, która ma jedynie przyszłość. To znaczy nauce nie przedmiotów poszczególnych, tak jak, nie wiem, matematyka, język polski, biologia, tylko próbuje rozwiązać problemy w sposób praktyczny. Problemy, które związane są akurat w tym wypadku z programowaniem i robotami. I to jest niesamowicie fascynujące. Ja pamiętam, że mój 9-latek obecnie, Mateusz, był uczestnikiem dwa razy w takim RoboCampie. W tym roku będzie uczestnikiem od przyszłego tygodnia na City Camp, jak to się określa, czyli będzie to poznawanie tak zwanego inteligentnego miasta. To jest nowy koncept, który zdobywa sobie popularność na całym świecie. I no, ja pamiętam, jak przychodził, jak pokazywał z dumą, bo cały RoboCamp, czyli te półkolonie, kończą się zazwyczaj zawodami i pokazami dla rodziców. I wtedy można zrobić zdjęcia, wtedy dostaje się dyplomy za udział czy za wygranie konkursów. I pamiętam, z jaką dumą walki robotów wtedy robione były. Pamiętam, z jaką dumą mój Mateusz mówił, że jego robot właśnie wygrał, czy że poradził sobie z takim robotem, który znacznie więcej ważył i tak dalej, i tak dalej. Więc poznawanie tego rodzaju rzeczywistości poprzez zabawę to ma naprawdę olbrzymi sens. I to jest, ja bym chciał, żeby tak wyglądała szkoła przyszłości na co dzień, nie tylko w trakcie półkolonii letnich.
Półkolonie letnie trwają jakiś czas. No i wiadomo, jak to kursy powinny kończyć się jakimś certyfikatem. Wspomniał pan profesor o dyplomie. Jest to pewnie ważne dla takiego malucha, który pokonuje gdzieś pewnie swoje jakieś słabości i zaczyna być zafascynowany tym światem. Jaki jest to certyfikat bądź dyplom?
No, to są właśnie takie dyplomy typowe dla grywalizacji, prawda? Znaczy, a oprócz tego dochodzi do tak aspekt prestiżowy, że rzecz się odbywa na uniwersytecie, na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Mało tego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, kursy RoboCamp przydzieliły kursom miejsce, tytuł miejsca odkrywania talentów, czyli jakby jest tutaj kilka rzeczy prestiżowych, które powodują, że dzieciaki są niezwykle zadowolone z tego i naprawdę polecam jako rodzic, nie tylko jako profesor uniwersytetu, bo to jest edukacja przyszłości.
Na kursy i półkolonie RoboCamp dzieci można zapisywać na stronie internetowej, a my powolutku musimy już kończyć. Osobiście uważamy, że to jest fantastyczna inicjatywa, z którą Uniwersytet Łódzki wychodzi do najmłodszej części naszego społeczeństwa, więc jeszcze raz zachęcamy do zapisywania małych naukowców na RoboCamp, a panu profesorowi jeszcze raz bardzo dziękujemy.
Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami ten czas. Mówiły do was Wiktoria Makowska
i Natalia Dobrowolska. Pamiętajcie, że w wakacje będziemy tutaj dla was co niedzielę od godziny 20 do 21. Dzięki wielkie i do usłyszenia.